Dobry wieczór, Tomasz Kosiorek. Witam serdecznie w Zostaw Wiadomość z wtorku na środę, czyli tu i teraz. Co dwa tygodnie spotykamy się w naszych audycjach. Dobra informacja dla tych, którzy dotarli dzisiaj na 23, że od poniedziałku 100% Zostaw Wiadomość gratis, więc od 23 do 1 w nocy, dwugodzinna audycja. A dzisiaj spotkanie, jak to zwykle we wtorki co dwa tygodnie, z Marią Monetą Malewską, psychoterapeutką, buddystką, mistrzynią Rinzai Zen. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Słuchaj, porozmawiamy dzisiaj o zmianie, a ty przy zupełnie innym temacie tuż przed wejściem do studia powiedziałaś, no jak się ktoś urodził, to już się zaczyna ryzyko, tak?
Tak.
I bardzo mi się to podobało, bo to jest bardzo a propos naszego dzisiejszego tematu, bo zmiana towarzyszy nam nieustająco, od tej pierwszej dramatycznej. Znaczy, pierwsza to jest może jak nam się komórki zaczynają dzielić, tak? I zaczynamy, no może nie pączkować, ale bo to zupełnie inny proces zachodzi, ale...
Faza moruli, prostuli, tak?
Ale kiedy przychodzimy na świat, to już jest pierwsza zmiana i potem w zasadzie cały czas towarzyszy nam zmiana. Tylko my nie do końca te zmiany dostrzegamy. Przede wszystkim dostrzegamy te zmiany, które są dla nas nieprzyjemne, te, które są zmianami na minus, które nas zazwyczaj bolą.
Czy my o takiej zmianie w życiu już mówiliśmy w naszych początkowych audycjach, kiedy mówiliśmy o buddyzmie, który mówi, że nie ma nic stałego w życiu i że nie ma się do czego przywiązywać, ponieważ wszystko wcześniej czy później się zmieni. Ale dzisiaj rozumiem, że będziemy mówili o zmianie, która dotyka nas co jakiś czas, takiej zmianie gwałtownej, zmianie...
Nie przez nas zaplanowanej najczęściej.
Zaplanowanej i takiej zmianie, która uderza w nas bardzo mocno i czasami nawet się wydaje, że nie poradzimy sobie, jeżeli coś aż tak mocno się zmieniło, zapominając wtedy o takiej prostej rzeczy, że... Po prostu jak poczekasz, to pojawi się coś nowego, ale w momencie, kiedy ta zmiana następuje, rzeczywiście może to być wielki dramat.
Zmianę dobrze byłoby jakoś wykorzystać, wprząc ją jak konie do swojego dyliżansu i wykorzystać do swoich celów, ale to zazwyczaj bywa trudne, bo kiedy dopada nas taka zmiana, która jest zmianą trudną, bolesną, to przede wszystkim biorą górę emocje i nie do końca mamy ogląd taki intelektualny spraw. Trudno nam też nabrać dystansu. No przede wszystkim mamy w sobie jakieś cierpienie w związku z tym, że nam się coś takiego w życiu przydarzyło. A więc trudno się w niej jakoś rozejrzeć, rozpatrzeć, zorientować, co jest dookoła mnie.
Jest taka krzywa zmiany, która mówi o tym, że jeżeli mamy zmianę już przez nas zauważoną i wiemy o tym, że w tej zmianie trzeba teraz żyć, to często zmiana powoduje, że ruszamy bardzo mocno do przodu, że wydaje nam się, że teraz jak się zmieniło, to już się zmieni na dobre i będzie wszystko szło tak, jak my sobie wyobrażamy. Po czym okazuje się, że nie do końca to tak jest, że jednak to wymaga wysiłku, że wymaga przystosowania się, że nie wszystko pasuje nam w tej zmianie tak, jak my sobie wyobraziliśmy, że będzie i jest ostry zjazd w dół. I w tym dołku sobie siedzimy, aż do momentu, dopóki nie dojdziemy do wniosku, że no coś się musi zacząć zmieniać, bo tak dłużej już nie można. I zaczyna się pomału piąć w górę nasz nastrój, nasze nastawienie do tego, co nowe, nasza adaptacja do tej zmiany i do tego, co ona nam w życiu przyniosła, aż w końcu nawet dostrzegamy, że takie stare przysłowie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo wchodzimy na taki szczyt, z którego już widzimy korzyści, jakie odnosimy dzięki tej zmianie. No i potem może to już się utrzymywać na dobrym, satysfakcjonującym nas poziomie.
Grunt to zauważyć, to nabrać trochę do sytuacji dystansu, co, jak podkreślam, jest trudne, ale przyjrzeć się tej sytuacji z zewnątrz, czasami z drugim człowiekiem. Tak, kiedy myślę sobie o zmianie i o takich dobrych radach, które kiedykolwiek w życiu usłyszałem, to ktoś powiedział, słuchaj, cokolwiek się dzieje, to dyskutuj sam ze sobą. Nie pozostań przy takim jednym ostatecznym stwierdzeniu na temat jakiejś możliwości, która być może w związku z tą zmianą się przed tobą otwiera. Nie skreślaj wszystkiego od razu. Dyskutuj ze sobą. Sam w środku dyskutuj. Pozwalaj odzywać się zarówno i tej części, która będzie mówiła, no boję się, ale też tej części, która będzie mówiła, słuchaj, a może to jest coś ciekawego dla ciebie? Może... Zastanów się, czy nie masz ochoty na popracowanie w takim zespole, bo to będzie i zmiana pracy, zmiana w życiu, zmiana być może miejsca zamieszkania, te zmiany będą różne. Przychodzą mi też do głowy takie terminy jak elastyczność, ale też priorytety, o których niedawno rozmawialiśmy, czyli takie rzeczy, z których nie będziemy chcieli zrezygnować, chociaż elastyczność daje pewne pole manewru. To wszystko trzeba jakoś razem poskładać, chociaż wracam cały czas do tego, że emocjonalnie jest trudno w sytuacji trudnej zmiany.
Przepraszam bardzo. Pamiętasz film, no i musical oczywiście, Skrzypek na dachu? Pamiętasz głównego bohatera, który mówi, ale z drugiej strony. To właśnie ta dyskusja, o której ty mówiłeś.
I raz
prawda?
Powiedział, ale nie ma żadnej,
nie
drugiej,
ma żadnej
strony.
Drugiej strony. To był ten wielki priorytet. To była ta wielka rzecz, której on nie był w stanie w tym momencie przekroczyć. Przekroczył to dopiero przy samym końcu filmu, kiedy pogodził się z córką, która wyszła za mąż za Goja. Bo to o to chodziło, że tutaj już nie ma żadnej drugiej strony. Ale przedtem te drugie strony były. Zawsze po tej dyskusji potrafił znaleźć lepsze rozwiązanie. Potrafił powiedzieć coś takiego, co znaczy sobie samemu, co pozwalało mu wejść w sytuację, która na początku wydawała się być niemożliwa do rozwiązania. Oczywiście, że tutaj to, co ty mówisz o elastyczności i priorytetach, to jest niezwykle ważne, bo są zmiany, których z różnych powodów zaakceptować nie będziemy chcieli. Z którymi się wcale nie pogodzimy i które po prostu odrzucimy i powiemy, że jeżeli to ma być tak, to ja bardzo dziękuję i ja w to nie wchodzę. Dotyczy to tych sytuacji, w których no właśnie, mamy jakieś priorytety, których nie chcemy złamać, mamy zasady, mamy
rzeczy, których widzenie nie chcemy odpuścić.
Świata, tak, mamy takie widzenie świata, które nie mieści się w tej zaproponowanej nam zmianie. I wtedy dla niektórych jest to bardzo proste, dla niektórych jest to trudne, ale warto powiedzieć nie. To znaczy nie warto płacić sobą za ewentualne nawet dobre strony zmiany. Takiej, która zbyt dużo nas kosztuje. Można wtedy powiedzieć, a mnie na to nie stać, bo mam takie priorytety, których nie chcę stracić.
A z drugiej strony jest ten margines. A z drugiej strony, ja myślę, że to jest takie zdanie, które powinno po naszej audycji zostać. A z drugiej strony, zresztą w tym są fantastyczni nasi słuchacze, którzy bardzo często piszą, że jest tak, jak mówicie, ale z drugiej strony. I teraz też nasi słuchacze na 2100 napisali. Ja tak dyskutuję ze sobą, to SMS od Maryty, myślałam, że to objaw obłędu. To zależy, czy takie dyskutowanie wewnętrzne utrudnia mocno życie, czy też nie. Ale ktoś też zastanawia się, co począć, gdy zmiana pozbawia optymizmu. Podążać drogą jednowektorową w dół i utrwalać niemoc? No właśnie nie, ale są takie rzeczy, które będą nas w tym braku optymizmu, czy w tym pesymizmie, będą nas utwierdzać. A propos naszych rozmów o uważności i o tym, na co powinniśmy zwracać uwagę w życiu, to właśnie na to, co nas będzie w tym pesymizmie utrzymywać, co nam będzie w tej sytuacji energię odbierać.
Tak, ale tutaj trzeba właśnie bardzo wyraźnie sobie powiedzieć, trzeba zauważyć, czy zmiana nas niszczy, czy też w zmianie mamy możliwości dalszego rozwoju. Bo jeżeli zmiana nas niszczy i tylko niszczy i tam nie ma niczego, z czego możemy skorzystać, niczego, czego możemy się nauczyć, niczego, co może nam dać jakieś nowe doświadczenia. Jest tylko to, co powiedziałeś, ścieżka w dół, depresja, niezadowolenie, niechęć, no to trzeba z takiej sytuacji jak najszybciej uciekać. Tylko, że trzeba mieć odwagę, żeby to zrobić.
A no właśnie, bo dochodzimy do rzeczy chyba podstawowej, mianowicie do lęku. Do lęku, który wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa i z naszym lękiem przed utratą tego poczucia bezpieczeństwa. To jest często ten lęk, który nam nie pozwala wejść w zmianę. My się tak kurczowo trzymamy tego, co jest, chociaż to może być niezwykle niewygodne, bo boimy się tego, że to, co jest nieznane, to, co jest w tej chwili niedookreślone, no to nam dzisiaj nam to nie pozwala spokojnie spać.
To znaczy, jest to tak, że my zwykle boimy się stracić to, co mamy, bo jesteśmy, tak jak powiedziałeś, w pełnym poczuciu bezpieczeństwa. Jeżeli stracę coś, to mogę stracić także poczucie bezpieczeństwa. Natomiast w tej sytuacji rzadko zastanawiamy się nad tym, że niekoniecznie musi być strata, ale także rzadko mówimy sobie o tym, że żeby coś zyskać, czasami trzeba stracić. Czasami trzeba stracić wszystko, żeby zacząć budować od nowa i żeby to, co budujemy, było naprawdę dla nas cenne i ważne. Trudno puścić. Jest taki sposób w Azji na łapanie małp i chyba w Afryce też, że wystawia się tykwę z otworem i wrzuca się jedzenie do tej tykwy. Małpa podchodzi, wkłada rękę, zaciska tą rękę na cukierku czy na kawałku warzywa. I wtedy można ją bardzo łatwo złapać, ponieważ małpa nie puszcza. Ona już nie może ręki zaciśniętej w pięść wyjąć. I wtedy ją łapią. No czasami ludzie są też w takiej sytuacji, że coś tak mocno trzymają, że nie są w stanie doświadczyć niczego innego, tylko tego trzymania się właśnie starego, które nie pozwala rozwijać się, które trzyma w miejscu.
2100 to nasz numer SMS-owy. Zostaw @polskieradio.pl. A jeżeli ktoś ma ochotę do nas zadzwonić i być może opowiedzieć o jakiejś zmianie w swoim życiu, to 22 645 2100 jest do Twojej dyspozycji. A propos skrzypka, to w wrześniu jadę do Izraela, gdzie ile głów, tyle opinii. Wyjazd to też zmiana. Kilka miesięcy w obcej kulturze, bardzo skonfliktowanej i trudnej, a poza tym obcej, ale fascynującej i pozwalającej mi lepiej zrozumieć też to, co jest tu. No przede wszystkim dającej pewnie dystans do tego, co jest tutaj. Nie wszyscy się boją, napisał Leon, niektórych nieznane kusi i nęci i fantastycznie, że o tym powiedziałeś, bo rzeczywiście różne są postawy, znam taką, no dobrze, mam taką siostrę, która jak nie złoży CV tam raz na 3 miesiące, to zaczyna chorować i wizja utknięcia w jednej pracy jest dla niej bardzo niepokojąca. No, ludzie się pod tym względem różnią. Basia napisała, że chciała pójść dzisiaj wcześniej spać, ale audycji z panią Marią nie odpuszczę, a pani Maria to Maria Moneta Malewska, nasz gość co dwutygodniowy. Mój były nieustannie chciał, żebym się zmieniła i zmienił mnie w końcu na inną, skoro nie chciałam się zmienić. Fajnie jest, jeżeli chcemy zmieniać siebie, ale też nie na siłę zmienić świat dookoła siebie, bo ten świat można pewnie sobie wybrać, inny kawałek świata, z którym będę bliżej i z którym mi będzie po drodze. To zmienianie ludzi to marny pomysł. Chociaż teraz politycy się bardzo zmieniają. Chociaż ty jesteś bez mediów, to nie wiem.
Ale słyszałam o jednym takim szczególnie.
O dwóch nawet. No tak. Słuchaj, zatrzymaliśmy się na naszym lęku i ja mam różne pomysły, co można by z tym lękiem zrobić. Co można by zrobić, żeby sytuacja zmiany pracy, miejsca zamieszkania, wejścia w nowe środowisko, żeby ta zmiana była mniejsza, łagodniejsza. Swoją drogą, dzisiaj podglądałem trochę, co się dzieje w internecie i co się pisze na temat zmiany. Zarządzanie zmianą pojawia się jedynie w kontekście biznesowym. Firmy zmieniają różne rzeczy, natomiast niewielkie mamy doświadczenie takie publiczne z przeprowadzeniem zmiany osobistej i jakoś tak ta wiedza tutaj nie jest dystrybuowana. To jest jeszcze jeden temat, który mamy zaniedbany, mam wrażenie. Ale myślę o informacji, o tym, żeby zebrać jej jak najwięcej, żeby wchodząc w nową sytuację zapewnić sobie jakiś komfort. Myślę o tym, że to jest bardzo niedoceniane, że ludzie czasami wpadają w coś nowego, nie wiedząc do końca, co to jest. Jutro będzie taka audycja o życiu na emigracji i o tym, że no, można się do tej emigracji też trochę przygotować. Że do zmiany można się przygotować. Nawet wtedy, kiedy ona jest zaskakująca, to będzie tam taki kawałek, w którym my możemy trochę tej wiedzy skolekcjonować.
Oswoić zmianę.
Tak.
To jest rzeczywiście bardzo ważne, ponieważ wszystko to, co znamy, już nie jest tak przerażające. Ja często mam osoby, które są przed rozwodem. I daję taką radę
Mam w terapii, jak rozumiem ten skrót myślowy, co to oznaczał.
Tak, i daję taką radę wtedy, żeby przed rozwodem pójść sobie do sądu, w którym będzie się ta rozprawa odbywać, zajrzeć na salę, żeby zobaczyć, czy ona jest duża, czy jest mała, jak ona wygląda, posiedzieć chwilkę na korytarzu i już inaczej zupełnie się idzie w miejsce znane, a zupełnie inaczej tam, gdzie się człowiek pojawia pierwszy raz. I tak się można przygotowywać do różnej zmiany, bo można przygotować się do zmiany w pracy, dowiadując się o tej pracy więcej, można pójść wcześniej do pracy, można poszukać kogoś, kto nas wprowadzi. Oczywiście także osoby, które towarzyszą nam w zmianie są bardzo ważne, ponieważ przewodnik w takiej zmianie jest nieoceniony, czyli osoba, która nam może pokazać jakieś drobne tajemnice, pokazać jakieś zakamarki, ścieżki, która chociażby opowie nam, że na początku było jej ciężko, bo i uprzedzi o tym, co może tutaj nas spotkać w sensie jakiejś czy to ciężkiej pracy, czy też zapoznania się z mnóstwem przepisów, czy z jakąś inną historią. Są nieocenieni tacy ludzie i warto rozglądać się, czy wśród wszystkich tych, których poznajemy, taka osoba jest i wyciągnąć wtedy do niej rękę i poprosić nawet czasami o pomoc. Także zmianę oswoić można, a oswojona zmiana to mniejszy lęk.
Kiedy myślę o informacji, myślę też o tym, że ta sytuacja jest trudna. Tak mamy wrażenie, że jesteśmy na cenzurowanym, że teraz powinniśmy się wykazać jakąś wiedzą i że my, wchodząc do nowego miejsca, powinniśmy od razu się tak w nim fantastycznie odnaleźć. Ja byłem kilka dni temu w szwedzkim domu i nie wiedziałem, czy w tym domu zdejmuje się buty, czy też nie. Czy to będzie coś eleganckiego, jeżeli ja zdejmę buty i to będzie uszanowanie tego, że ktoś tutaj posprzątał i nie będę zadeptywał dywanów, czy raczej powinienem zostać w butach, bo paradowanie w skarpetkach jest nieeleganckie. No i powiedziano mi, że w Danii niekoniecznie, ale w Szwecji to już raczej powinieneś zdjąć buty. Jak się wchodzi do domu, to się buty zdejmuje. Ja o to zapytałem wprost. Zapytałem też na zasadzie, że jestem ciekaw kultury, jestem ciekaw obyczaju i zostało to przyjęte z wielką sympatią, że ja po prostu pytam, jestem ciekawy i też mam luz, jakoś nie czaję się, nie oczekuję takiej sytuacji, że ja będę miał pół pantofla zdjęte, nie chodzę w pantoflach, ale pół buta zdjęte i ktoś zareaguje jakoś. Pytaj, tak? Bądź
Tomku,
otwarty.
Ale ty jesteś bardzo wyjątkowym mężczyzną. Zwykle panowie mają kłopoty z zapytaniem. Mówię to troszkę
o drogę na przykład.
O drogę na przykład. Zresztą nie tylko o drogę, w ogóle z pytaniem. A rzeczywiście pytać to jest coś, co nam bardzo ułatwia życie. Czyli jeżeli na luzie zapytamy o rzeczy, których nie wiemy, od razu stajemy na innym gruncie. Stajemy się bardziej pewni siebie i już się doskonale czujesz w tych skarpetkach na dywanach szwedzkich, bo wiesz, że tam jest taki zwyczaj. Nie masz poczucia, że ktoś na ciebie patrzy i się z ciebie śmieje, czy że w ogóle zrobiłeś jakieś wielkie faux pas, tak? Więc pytanie jest czymś podstawowym. No ale żeby zapytać, to trzeba mieć troszkę mniejsze ego, bo dopóki to ego jest wielkie i ma się wrażenie, że tutaj ja jestem największy i wszystko wiem i wszystko potrafię, no to trudno jest zapytać czasami nawet o drogę. Lepiej pobłądzić i nawet dwie godziny.
Co ja z nim zrobiłem w tym pokoju, to nie wiem. Słuchaj, napisała do nas Marta, uwielbiam was. Mam przed sobą decyzję, czy zmienić Łódź na Warszawę, zostając w pracy pod Łodzią. Chodzi o rozwój osobisty w pasjach artystycznych. I pomyślałem sobie, że takim też elementem przy zmianie ważnym będzie ocenianie ryzyka. Bo często jest tak, że jest nie jedyna możliwość dokonania pewnej zmiany. To znaczy, jesteśmy na jakimś rozdrożu i jest w jedną stronę i w drugą stronę można pójść. I pytanie, co nam się opłaca, a co nam się nie opłaca. I ta ocena ryzyka, tyle się mówi w ekonomii, na przykład o ocenie ryzyka walutowego, inwestycyjnego. My w codziennym życiu rzadko chyba skupiamy się na takim haśle jak ryzyko. Ile tutaj będzie ryzyka, a ile tutaj?
Ryzyko to jest coś bardzo ważnego.
Rodzisz się i zaczyna się ryzyko.
Tak, i zaczyna się już ryzyko. Dla mnie rozważanie ryzyka jest czymś bardzo ważnym, ale także... No, proszę pamiętać, że jestem kobietą. Dla mnie bardzo ważną rzeczą jest też intuicja. Tak jak tutaj Marta, tak? To Marta pisała?
Tak.
Marta, jeżeli czujesz, że ta Warszawa da ci skrzydła, to próbuj. Bo czasami ryzyko może być nawet bardzo duże, ale to wewnętrzne przekonanie, że to tylko tam ja się naprawdę sprawdzę, rozwinę, czuję, że to jest moja ścieżka i moja droga, no to trzeba za tym wewnętrznym głosem też iść.
I trzeba wiedzieć, że może się nie udać.
Trzeba się z tym zawsze liczyć. To też tak jest. Chociaż... czasami jest to tak, że jeżeli dopuszczamy taką myśl do siebie, że się nie uda i przylepiamy się do tej myśli, to już podcinamy sobie skrzydła. Ale przywiązanie się do drugiej myśli, że ja będę najwspanialsza i najlepsza, może nam zniszczyć życie. Ponieważ taka myśl, jeżeli przylepi się do nas, nie pozwala na co? Na zmianę. I wtedy jest bardzo trudno. Także myśleć pozytywnie o tym, że wszystko mi się uda, że jest okej, że ja jestem okej na tej ścieżce. No ale jeżeli się stuka bardzo długo do tych drzwi, one się nie otwierają, to trzeba się zastanowić, czy nie zastukać do innych.
Mnie też mój były zmienił na bardziej spokojną, ale nie zmienił tego, co wciąż do niego czuję. Mam wrażenie, że małpa utknęła z ręką w tykwie, wracając do twojej metafory, bo to trochę taką sytuację przypomina. Szczególnie, że czasami dosyć długo trzymamy tamtego byłego w tykwie i zaciskamy garść. Łukasz napisał, że też jest wyjątkowy i fajny i poleca się. Łukasz z Rzeszowa. Dziękujemy bardzo za ofertę. Będziemy pamiętać. Słuchaj, mówimy o ryzyku, ale zmiana jest taką okolicznością niezwykle stresującą. I myślę sobie, że tyle, ile się nauczymy w życiu radzić sobie ze stresem, kiedy przećwiczymy to w momentach większego spokoju, to potem będzie można z takiej wiedzy skorzystać. To jest taki moment, w którym ja myślę sobie, okej, czyli jak jest trochę więcej luzu, to może warto się zainteresować tym, jak ja sobie radzę ze stresem, a może poznać jakieś nowe techniki, które pomogą mi sobie z tym stresem radzić. Ty często pracujesz z ludźmi nad stresem właśnie i pytanie, czy tylko chwytać po nie tylko wtedy, kiedy już jest ten kryzys i kiedy już jest ten stres,
no nie do końca,
czy nauczyć się wcześniej?
Nauczyć się wcześniej absolutnie, dlatego że jeżeli nas dopada jakaś bardzo trudna sytuacja, to uczenie się wtedy, jak sobie z nią radzić, jest dość trudne. Natomiast jeśli jesteśmy natrenowani już na spokój, na przynajmniej na coś takiego, żeby się zatrzymać i zapytać, no i co się takiego naprawdę stało? O co mi tak chodzi, że mi serce bije i nagle poczułam, że jestem przerażona czymś? No, co to takiego? Okaże się, że nic, że to są tylko nasze myśli, które przerażają. A codzienność jest taka, jak była. I tutaj nie ma się czego bać zwykle w zmianie. Zwykle to tak jest. Może być trudniej, może być łatwiej, ale nie ma nic przerażającego. A wyobraźnia nam to wszystko podpowiada. Także my możemy starać się w miarę upływu naszego życia stawać się coraz bardziej odporni na stres. Powinniśmy to nawet robić, bo to jest także rozwijanie swojej osobowości. To jest niepoddawanie się panice. To jest właśnie umiejętność zatrzymania się i powiedzenia sobie, no i co tak naprawdę się stanie, jeżeli stanie się to, czy to. Czy to naprawdę jest koniec życia, czy to naprawdę jest jakaś tragedia, czy też to jest po prostu otwarcie nowych drzwi.
Widzę, że u was znowu zmiany. Zaczynacie audycję od 23. Osobiście wolę od 22, ale nie ode mnie to zależy. Dużo zależy od naszych słuchaczy. Nasi słuchacze zaczęli się spotykać w serwisie zostawwiadomość.pl i tam między innymi forum i temat zegarowy też jest niezwykle, niezwykle żywy. Ty się tak bardzo cieszyłaś. Już się pojawił się pomysł a propos spotkania zostaw wiadomościowców. W związku z tym... Słuchaj, nie wiadomo kiedy, a być może będziemy się w jakimś większym gronie spotykać.
Bardzo
gdzieś
by mi było miło.
2100. Zostaw wiadomość.pl. Polecam wam, to nasi wolontariusze to robią. Warto tam zajrzeć. Za miesiąc skończę studia, napisał na 2100 Grzesiek. Pierwsza poważna zmiana od dłuższego czasu. Mam nadzieję, że będzie to zmiana na lepsze. Fajny temat, pozdrawiam. Ja myślę, że to jest taka bardzo duża zmiana. Ja pamiętam, że ty mi trochę towarzyszyłaś w tej zmianie, kiedy... No właśnie, tak czasami mnie zaskakuje, ile
lat my się już znamy, prawda?
I spotykamy z naszymi słuchaczami tutaj. Kiedy mówiłaś mi, że no to tak zaczyna być w tej, po tym 25 roku życia, jak człowiek kończy studia, to coś tam się, coś się zmienia i to jest taka zmiana. Mam wrażenie, że fajna, kiedy człowiek już zaczyna trochę spijać śmietankę z tego, co zainwestował w poprzednich latach. I to jest chyba... I chyba fajnie jest znaleźć w tym, co się zdarzy, taki, znaczy zobaczyć taki miły scenariusz, który będzie przede mną. Rzeczy będą takimi, takie mam wrażenie, jakimi je określimy, jakie im nadamy znaczenie. I wiem, że dla mnie to pięciolecie od 25 do 30 roku życia było takim pięcioleciem, które ja jakoś... chciałem powiedzieć, skonfigurowałem, trochę odwołując się do komputerowego języka, ale trochę tak jest. Znaczy ja wiedziałem, jaki to będzie dla mnie czas, korzystania z czego i przygotowywania się do czego. I to jest to, że kiedy określam przyszłość tę po zmianie w kategoriach rzeczy strasznej, groźnej, trudnej, to duże prawdopodobieństwo jest tego, że ono takie będzie, ale ja w ogóle, to będzie taka wstęp do mimikry, to ja się zacznę jak taki zwierzaczek zakopywać w piasku i będę przeczekiwał suszę, chociaż tak naprawdę ona w moim życiu może nigdy się nie skończyć. I mogę tak zostać trochę.
No w ogóle może jej nie być nawet, a ty tylko ją masz w swojej głowie, prawda?
A no właśnie.
Tak, ja myślę, że to jest bardzo ważne określenie sobie swojej ścieżki i takie, nawet jeżeli jest lekki lęk, nawet jeżeli, bo wiesz, ten moment skończenia studiów i wejścia na ścieżkę samodzielności, bo to naprawdę tak się zaczyna, jest to trudne, tym bardziej, że po studiach nie ma właściwie takiego studenta, który wyszedłby z pełną wiedzą o pracy, którą ma wykonywać, bo to się dopiero zaczyna. I samo uświadomienie sobie tego, że my teraz mamy wykorzystać i rozszerzyć mocno tę wiedzę, którą zdobyliśmy na studiach i przekuć ją już w taką praktyczną wiedzę i to jest też fascynujące, bo to jest ten następny krok w samodzielność, następny krok w prawdziwą dorosłość, w to, że się stajemy już naprawdę odpowiedzialnymi ludźmi i uczymy się tej innej odpowiedzialności, nie tej odpowiedzialności dziecięcej, młodzieńczej, tylko już tej odpowiedzialności dorosłego człowieka. Jest to fascynujące, ale może też być taki lęk, czy ja sobie poradzę, czyli taka wiara w siebie troszkę zachwiana czasami wtedy występuje. Ale proszę pamiętać o tym, że nikt po studiach nie jest tak naprawdę w 100% przygotowany do zawodu. To się dopiero dzieje później na stażach, w pierwszych pracach. Tam zyskujemy ten szlif. I trzeba zdawać sobie sprawę, że tam jeszcze przed nami jest mnóstwo pracy w związku z tym, że skończenie studiów i pomachanie dyplomem wszystkim, że już to mam, to jest początek tego następnego etapu.
Powiedziałaś o tym lęku, który może wystąpić. Ja myślę sobie, że jest taki ładny wers u Ewy Lipskiej, że lękać trzeba się odważnie. I rzeczywiście odważni to nie są ci, którzy się nie boją, tylko ci, którzy robią różne rzeczy mimo swojego lęku.
Mi się dzisiaj przypominają różne cytaty. Pamiętasz, kali bać się, ale kali pójść?
Nie, bo ja to znam tylko z opowieści. Ja nigdy w życiu nie widziałem w pustyni i w puszczy.
Ale ty to nie miałeś widzieć, ty miałeś przeczytać to. To pięknie powiedziałeś.
Nie powiem tego publicznie, że była to jedna z lektur, których nie przeczytałem.
Dobrze, to nie mów.
Nie powiem. Preterycja to się zdaje się nazywa w retoryce, że czegoś ci nie powiem. Gdzieś to słyszałem, zakładanie porażki to porażka. Zastanawiam się, po co ludzie szacują ryzyko, skoro jego prawdopodobieństwo jest takie samo, jak to, że się uda i bilans wychodzi na zero. Nie lepiej po prostu działać? Ja myślę, że to ryzyko, oszacowanie go jest po to, żeby je trochę skontrolować i trochę tak na nim łapę położyć. Okej, ono tu jest, ja zakładam, że jest, godzę się.
Tak, ale czasami zrobienie sobie takiego bilansu spowoduje, że wycofamy się ze ścieżki, na której to ryzyko jest dla nas zbyt wielkie. I to się nazywa rozwaga. Mhm. Się zastanawiasz mocno.
Zgadzam się z tobą. Zastanawiam się, co nam daje, a co nam zabiera siłę w takim przeżywaniu zmiany, w oswajaniu zmiany. Przeglądałem dzisiaj strategię moich znajomych, z którymi czasami, dla których jestem czasami takim wsparciem w momencie zmiany i przypominałem sobie ich głosy i są tacy, którzy potrafią mówić, no bo nigdy się nie udaje i te wszystkie uogólnienia, które pojawiają się w ich języku, bo zawsze jest tak, bo w takiej firmie to nikt, nigdy i tak dalej, ale są też tacy, którzy potrafią poza to wyjść i są i mają bardzo różne strategie i bardzo różne pomysły na to, co im może w tej zmianie pomóc. I nawet wypisałem sobie kilka takich zabierających siłę albo dodających siły punktów. I to jest na przykład to, co dodaje siły, to jest chyba można by to nazwać dostrzeganiem różnych przyczyn zdarzeń. To znaczy to, że coś się dzieje, to nie jest wynikiem tylko jednej rzeczy, albo może nam się wydawać, że zdarzyło się z tego powodu. Czasami to są takie fałszywe tropy. Myślimy, że no nie wiem, straciliśmy pracę i straciliśmy dlatego, że jesteśmy beznadziejni. Czasami może się okazać, że kolega nam podłożył świnie, może się zdarzyć tak, że po prostu trzeba było zwolnić 10% załogi, w związku z tym dyrektor rzucił wszystkie biogramy na biurko i któremu spadły, to te osoby zwolnił. Różne mogły być pomysły. I fajnie jest też powiedzieć sobie, okej, to mogły być różne przyczyny. To mogło być i to, i tamto, nie zatrzymać się też na jednym.
Na jednym, ale także nawet jeżeli jesteśmy zwolnieni z tego powodu, że coś nam nie wyszło, że coś źle zrobiliśmy i zdajemy sobie z tego sprawę, pamiętać o tym, że w innym miejscu może nam się udać. To jest ważne. Może atmosfera w pracy, może ludzie, z którymi pracowaliśmy, może sam temat pracy był nie dla nas. Wtedy trzeba po prostu odwrócić się napięcie i powiedzieć, teraz szukam czegoś, w czym ja jestem dobra, w czym sobie poradzę. To jest bardzo istotna rzecz.
Szukanie negatywów, bardzo zła strategia. My tutaj niejednokrotnie rozmawialiśmy o tym, rozmawialiśmy też poza anteną, jak nasi słuchacze na przykład w SMS-ach. Z różnych sytuacji wyciągali tylko te złe rzeczy, które się zdarzyły i na nich się koncentrowali. A propos oswajania zmiany. Słuchaj, gdybyśmy my sobie w życiu spisali różne zmiany, przez które przeszliśmy i przez które przeszliśmy w sposób udany i szczęśliwy, to myślę, że nasza wizja kolejnej zmiany też by się zmieniła.
Ale ja myślę, że to jest bardzo fajna rzecz, którą powiedziałeś w tej chwili. Czyli od dzisiaj wszystkie osoby, które chcą nad tym popracować, codziennie rano przy myciu zębów myślą sobie, przez jaką zmianę przeszły pozytywnie. I to od razu nastawia inaczej.
Dobrze jest sobie spisać. Niektórzy takiej ściany chwały na przykład
tak,
potrzebują.
Można sobie powiesić kartkę i w tej łazience sobie zapisać to, co znowu sobie przypomnieliśmy. Bo rzeczywiście zmian w życiu jest naprawdę dużo. Oczywiście tych wielkich, tych takich, które gdzieś tam na dłużej zostają w pamięci, ich tak dużo nie musi być, ale też są. I nie tylko te pozytywne, te negatywne nas tak bardzo dużo kosztują, bo pozytywne zmiany też. na przykład związek małżeński.
Unieść to.
No na przykład wejście, prawda, wzięcie ślubu.
Szczęśliwe stadło.
Szczęśliwe stadło i ustawienie sobie tego. Jest to wielki stres i wielka zmiana w życiu człowieka. Urodzenie dziecka przecież jest też czymś takim. Urodzenie się dziecka w rodzinie. Mhm. Bo to nie tylko kobiet dotyczy, ale rodziny całej. To wszystko są zmiany, to wszystko są sytuacje, w których ludzie sobie jednak radzą.
No, nawet jak dostają parę milionów stotka, to sobie muszą poradzić, chociaż niektórym nie wychodzi to wcale najlepiej. No,
dzisiaj ktoś 9 mógł dostać, tak?
A nawet nie wiem, bo
ja wiem, bo byłam w sklepie i tam wielkimi literami było, znaczy cyframi było wypisane.
Super, powodzenia.
Powodzenia.
Niejednokrotnie latałaś samolotem na długich dystansach,
tak.
I z pewnością były to takie samoloty, w których były telewizorki i pokazywała się trasa. I bardzo często na takich telewizorkach są też pokazane lotniska zapasowe. Nie? Lecisz i jest pokazane, tam zazwyczaj w kółeczku jest ta kropka, że to tutaj ewentualnie
możemy
lądowaliśmy.
Lądować,
tak. I pomyślałem sobie, że to jest fantastyczna strategia, żeby mieć takie lotniska zapasowe, żeby mieć jakiś kawałek wyjścia awaryjnego. Okej, być może ten projekt nie wyjdzie, ale mam tutaj taki kawałeczek zabezpieczenia, który jest moim zabezpieczeniem.
Tak. Mam swoje lotnisko, na którym mogę zawsze wylądować bezpiecznie. Tak, ale takim lotniskiem pamiętajcie, że zawsze jesteśmy my sami. Bo żebyśmy mieli jak najlepszą rzeczywistość dookoła siebie, a w sobie będziemy mieli lęk, będziemy mieli niewiarę w siebie, będziemy mieli czarnowictwo i czarnomyślenie, to i tak będziemy nieszczęśliwi, i tak nie będziemy zadowoleni z życia. I tak. Czyli najlepszym lotniskiem zapasowym jesteśmy my sami.
I jednym słowem, dobrze jest w siebie zainwestować.
O tak.
I wracamy do naszych kanonicznych punktów w naszych spotkaniach, chociaż dzisiaj na przykład odezwał się Foxy, który pisze, że jest z nami od niedawna, w związku z tym pewnie nie wie, ale już niejednokrotnie rozmawialiśmy w tych audycjach chociażby o naszej uważności w tym, co robimy, o tym, co jest, o naszym poznaniu siebie, o naszym rozpoznaniu wcisków, które mamy w głowie, o rozpoznaniu tego, co naszym życiem steruje i w których momentach my jeszcze nie do końca mamy wodze w rękach.
Czego się boimy i dlaczego?
I to jest właśnie opowieść o tym, komu najlepiej przeżywa się zmianę. Ludziom, którzy się znają.
Tak. Ludzie, którzy się znają, ludzie, którzy wiedzą, na co ich stać, którzy wiedzą, na co mogą liczyć, jeżeli chodzi o siebie samych, którzy wiedzą, jaki wysiłek mogą włożyć w osiągnięcie swojego celu, tym ludziom jest łatwiej. Ci ludzie mają dobrą bazę. Na dodatek, znów poruszę te bardzo ważne sprawy, buddyjskie sprawy, łatwiej jest ludziom, którzy się nie przywiązują, którzy nie pożądają, którzy są wolni.
Zależało mi kiedyś na tym, czytam SMS od Kasi, żeby zmienić znajomych. Wykorzystałam to, że właśnie stanęłam przed wyborem szkoły średniej. Uciekłam do liceum w mieście oddalonym o 20 km, żeby zmienić środowisko. Czy zrobiłam dobrze? Jeśli chodzi o nowych przyjaciół, to jest okej, ale nie spodziewałam się, że nie odnajdę tam takiego kameralnego klimatu jak w szkole w małym mieście. Trochę tu się nie mogę odnaleźć. Nie pasuję do tego wyścigu szczurów, który codziennie oglądam. Moje wyobrażenia i rzeczywistość mają niewiele punktów wspólnych. Choć widzę minusy, uważam, że to było mniejsze zło. Pozdrawiam, Aurinko. W tym SMS-ie myślę sobie, że jest taki wątek a propos tego sądu. Powiedziałaś, no trzeba byłoby się do tego sądu przejść i zobaczyć, jak tam jest. Pewnie ze szkołą tak by się dało. Może w tamtym momencie, jakby tam Kasia była kilka razy, jakby tę szkołę obejrzała od środka, czy pobyła w tej firmie, do której jest zaproszona, tak się czasami da zrobić.
Ale myślę jeszcze jednej rzeczy, żebyś się rozejrzała troszeczkę wokół, bo nie jest wykluczone, ja nie mogę powiedzieć, że na pewno tak jest, ale nie jest wykluczone, że takich osób jak ty jest więcej w tej szkole, że one szukają przyjaciół, tych przyjaciół, którzy najlepiej sprawdzają się w kameralnych rozmowach, w kameralnych warunkach. Zobacz, tam Na pewno nie tylko ci, którzy się ścigają, ale ci inni też muszą być. Może nie w twojej klasie, może w klasie obok, czy w klasie wyżej. No i wtedy już wszystko w twoich rękach.
A ja jestem od dawna i nigdy nie przeczytał pan mojego SMS-a. To Juru. No to się właśnie zmieniło.
Cudne,
to jest
tak,
twój pierwszy SMS odczytany przeze mnie na antenie. Zmiana. Zobacz, za...
5:12.
Za 5 minut zmieni się kartka. Non stop się coś zmienia. Tak. I naprawdę tak często się do czegoś, do jakiejś zmiany adaptujemy. Tak, ciekaw jestem, jakby to życie wyglądało, gdybyśmy do każdej zmiany nagradzali się za każdą zmianę, którą przeżyjemy.
Myślę, że nie byłoby nic, tylko same nagrody. Kilka nagród dziennie.
Chciałem powiedzieć, no zmiany nie trzeba się bać. Nie, trzeba się jej bać, ale trzeba też podejmować decyzje. O, nie uciekać przed decyzjami.
Myślę, że niekoniecznie trzeba się bać zmian. Można, to co mówiłeś i podkreślałeś tak bardzo mocno, można do tej zmiany się przygotować. Można być osobą, która mówi, okej, jest zmiana, jest lekki niepokój, ale nie musi być to lęk. Natomiast bać się zmiany nie ma co, bo one i tak będą, czyli uciec przed zmianą się nie da.
Powiedziała Maria Moneta Malewska, z którą niezmiennie spotkamy się za 2 tygodnie, we wtorek. Chociaż kto wie, co nas po drodze jeszcze...
może spotkać różne rzeczy, a ja chcę pozdrowić wszystkich tych, którzy byli do 12, mimo że byli już bardzo śpiąco 11.
No i niech będą z nami za 2 tygodnie od 23 do 1. Bardzo dziękujemy. Maria Moneta Malewska, psychoterapeutka, buddystka, mistrzyni Rinzai Zen była razem z nami, a ja zapraszam was na jutrzejsze wydanie Zostaw Wiadomość. Jutro rozmowa z Andrzejem Olkiewiczem, człowiekiem, który napisał książkę Jak żyć szczęśliwie w innym kraju. Dzisiaj mieszka w Szwecji. Prowadzi szczęśliwe życie, chociaż przypomina sobie dzisiaj wiele wpadek, które miał wtedy, kiedy do tej Szwecji wiele lat temu pojechał. No i dzisiaj dzieli się swoją wiedzą po to, żeby inni tych błędów nie popełniali. Tak też można się przygotować chociażby do wyjazdu. Bardzo dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia. Tomasz Kosiorek.